szerszy kontekst. Ja...
Nie ma epidemii autyzmu, to znaczy, że nie rodzi się więcej osób, które później dostaną diagnozę, niż powiedzmy sobie 20, 30 czy 40 lat temu.
Zespół będzie zajmował się połączeniem dwóch dziedzin, dyscyplin czy sposobów badania zjawisk tak zwanych zaburzeń psychicznych, które zazwyczaj nie są łączone, mianowicie połączeniem psychiatrii obliczeniowej z fenomenologią.
Cześć! Słuchasz podcastu Szerszy Kontekst AI. Rozmawiamy w nim o niezwykłych badaniach nad sztuczną inteligencją, które prowadzą polscy naukowcy. Nad czym na co dzień pracują? Czy pod wpływem ich odkryć zmieni się nasza rzeczywistość? Nazywam się Krystyna Rapp-Penimirska i wspólnie z Wami poszukam odpowiedzi na te pytania.
Szerszy Kontekst AI.
W ciągu ostatnich dekad regularnie rośnie liczba dorosłych i dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem. Dane amerykańskiego CDC z 2020 roku wskazują na to, że aż 1 na 36 dzieci zostało zdiagnozowanych w spektrum autyzmu. Dla porównania w 2000 roku było to 1 na 150. Daje to blisko 5,5 miliona zdiagnozowanych osób w Stanach, czyli ponad 2% całego społeczeństwa. Dziś będziemy rozmawiać o diagnostyce, która jest pierwszym niezwykle ważnym krokiem w trosce o jakość życia. Czym jest autyzm? Jak się go diagnozuje? I jaką rolę odegra w tym procesie sztuczna inteligencja? Mam nadzieję, że na te pytania odpowiedzą mi moi dzisiejsi goście. Dr Monika Suchowierska-Stefany, psycholog kliniczny z Katedry Psychologii Behawioralnej na Uniwersytecie z UPS, oraz Marcin Moskalewicz, lider zespołu badawczego w Ideas and CBR, profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz kierownik pracowni filozofii zdrowia psychicznego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Nie bez powodu podcast zaczęliśmy od danych, które prezentują sytuację w Stanach Zjednoczonych. Ja po prostu informacji na temat statystyk w Polsce nie znalazłam, ale może takie istnieją? Jak wygląda sytuacja związana z diagnostyką autyzmu w Polsce?
Nie wygląda aż tak konkretnie jak w Stanach Zjednoczonych. W sensie nie mamy, a przynajmniej na moją wiedzę, nie mamy dobrych danych epidemiologicznych. Ostatnio, jak sprawdzałam w internecie, taki bardzo szybki wyszukanie, to często jest informacja, że jest dotkniętych autyzmem 20 do 30 tysięcy dzieci, co jest na pewno zaniżoną liczbą i przyjmuje się, że epidemiologia, czyli występowanie, rozpowszechnienie autyzmu w Polsce i innych krajach jest podobne do tego, co podaje Światowa Organizacja Zdrowia, czyli około 1% populacji.
A skąd się biorą te zmiany? Czy to jest tak, że więcej osób ma autyzm, czy po prostu częściej go diagnozujemy i stąd ta zmiana w statystykach?
Myślę, że co do pierwszej kwestii, to ja i inne osoby mają jasność, to znaczy, że nie ma epidemii autyzmu. Nie ma epidemii autyzmu, to znaczy, że nie rodzi się więcej dzieci, osób, które później dostaną diagnozę obecnie, niż powiedzmy sobie 20, 30 czy 40 lat temu. Oczywiście to, co pani powiedziała o zwiększonym rozpowszechnieniu diagnoz jest prawdą i to na wykresie, jeżeli ktoś chciałby obejrzeć sobie wykres właśnie rozpowszechnienia, bardzo jasno widać ten trend rosnący od lat powiedzmy 90. No jest bardzo wyraźny. Jest to związane z kilkoma czynnikami. Pierwszy, wydaje się, że bardzo taki też oczywisty, to jest po prostu zmiana rozumienia tego, czym jest autyzm, zmiana kryteriów diagnostycznych. Druga sprawa to jest też taka świadomość społeczna, czyli świadomość rodziców, też świadomość diagnostów, większa liczba diagnostów, lepsze narzędzia diagnostyczne. To też obecnie na szczęście jest, dostępność do tych narzędzi, dostępność placówek. Też może tak być, nie wiem na ile to jest w Polsce, się odbywa w Stanach, w krajach, w Stanach Zjednoczonych, czy w krajach, innych krajach niż Polska, Europy. Czasami jest tak, że no ze względu na pomoc, która jest dostępna dla dzieci z diagnozą ze spektrum i która jest większa niż dla dzieci z inną diagnozą, jeżeli jest dziecko, które jest tak na granicy, nie oczywisty przypadek, ale na granicy, to czasami diagności wolą, jak oni to nazywają, postawić diagnozę na zaś. Na zaś, troszeczkę na zaś, bo wiedzą, że dziecko z diagnozą ze spektrum będzie miało o wiele więcej pomocy, o wiele więcej wsparcia niż na przykład dziecko z inną diagnozą, albo bez diagnozy oczywiście.
Czym jest autyzm? Czy to jest zaburzenie, czy to jest choroba? Jak powinniśmy o tym myśleć?
Wszystko zależy od tego, kto mówi. Bo psychiatra będzie dzisiaj mówił o zaburzeniu, prawda? Albo o takie wręcz nieładne określenie, moim zdaniem, chorobie psychicznej. Możemy mówić o również pewnej atypowości. Możemy mówić o pewnej dysfunkcji, to już będzie bardziej negatywnie nacechowane. Wydaje mi się, że najlepszym określeniem jest po prostu określenie stan. Czyli jest to jakiś sposób istnienia, widzenia świata, funkcjonowania, który jest inny.
Na przykład, w jaki sposób inny?
No, to jest kolejne ważne pytanie. Dzisiaj uważa się, że głównym takim elementem, który decyduje o tej inności, jest inny sposób przeżywania, doświadczania, który ma prawdopodobnie związek, jest konsekwencją innego przetwarzania informacji, który ma z kolei związek z nieneurotypowością, czyli innym sposób fizjologiczny sposobem przetwarzania informacji, ale innym nie musi znaczyć gorszym i innym nie musi znaczyć patologicznym. Jest tak, że jest kilka teorii, które to próbują wyjaśnić i one są niekoniecznie kompatybilne, ale pewien spójny obraz można z tego wydobyć. Mi bliskie jest myślenie w kategoriach temporalnych przetwarzania informacji w czasie i czasu przetwarzania informacji. I patrząc z tej perspektywy, autyzm jest taką sytuacją, w której mamy powiększone okno temporalne przetwarzania informacji, nadwrażliwość w związku z tym na te informacje.
Jeszcze cię poproszę o doprecyzowanie, czym jest okno temporalne.
Okej. Okay. Okno temporalne to jest ta sytuacja, w której się znajdujemy teraz. Zawsze jest chwilą. Mhm. Tak? Zawsze jest chwilą, która trwa mniej więcej 2-3 sekundy, gdybyśmy to na zegarze spróbowali uchwycić. I w tej chwili się dzieją nasze wszystkie przeżycia, emocje. Mhm. Kiedy wędrujemy po strzałce czasu, to mamy zawsze z tyłu przeszłość, wspomnienia, doświadczenia, traumy i tak dalej. Z przodu mamy, z przodu albo z tyłu, zależy w jakiej kulturze. W naszej kulturze uważamy, że z przodu. Z przodu mamy plany, oczekiwania, ale to wszystko dzieje się w takiej rozciągłości czasowej. Tak? I osoby z autyzmem, czy autystyczne, bo to też nie bez znaczenia jest to rozróżnienie, mają najprawdopodobniej osłabione tak zwane priory, które są w modelu wnioskowania predykcyjnego odpowiedzialne za ten horyzont oczekiwań, w który wkraczamy, poruszając się po strzałce czasu. W związku z tym dla tak zwanego normalnego człowieka istnieje większa ciągłość między tym, co było i tym, co będzie, a dla osoby, która jest w stanie autyzmu czy z autyzmem, zjawiska, które dla nas płynnie przechodzą z jednych w drugie, w tym bodźce sensoryczne, nabierają jakby subiektywnego rozpędu, powiedzmy atakują w cudzysłowie świadomość. Jest ich bardzo dużo. Mamy problem czasami możemy mieć problem z uchwyceniem tego, co jest wcześniejsze, a co jest późniejsze, ponieważ to okno jest rozciągnięte. I te bodźce się nie układają w taki płynny strumień świadomości. Bombardują nas wizualne bodźce, czy słuchowe. I w związku z tym no co robimy, kiedy nas bombardują bodźce? No zaczynamy się chować, tak? Zamykamy się w sobie, chociaż to nie jest akurat, niekoniecznie tak musi być. I jest to też pewne wyjaśnienie tego, dlaczego jedną z takich bardziej widocznych.
Jest ta potrzeba planowania i znajomości tego, co nastąpi.
I powtarzalność zachowań. Mhm. Tak? Cechą autyzmu jest hipersystematyczność, tak? Taką funkcjonalną. Można powiedzieć, że ona stanowi kompensację tej sytuacji pierwotnej, w której to przetwarzanie bodźców jest nakierowane na przyszłość w tym sensie, że ten związek między tym, co było i tym, co będzie, jest osłabiony. Tak? Czyli mamy poniekąd, można powiedzieć, większą otwartość na doświadczenie.
Ten program powstaje z inicjatywy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego IDS NCBR. To teraz może pokusimy się o taką próbę zobrazowania tego, jak może wyglądać świat oczami osoby czy dziecka z autyzmem, z jakiego rodzaju wyzwaniami czy się mierzy, czy może są jakieś takie aspekty, które możemy zdefiniować jako charakterystyczne dla osoby z autyzmem?
To jest też, dziękuję za pytanie, bardzo ciekawe i ono jest o tyle trudne, że można odpowiedzieć książkowo i książkowo było, pewnie odpowiedź byłaby taka, że no te trudności i wyzwania, z którymi się spotka osoba, czy starsza, czy młodsza dziecko ze spektrum, no to są te trudności, które są wymienione w kryteriach diagnostycznych. Te obszary, które są wymienione w kryteriach diagnostycznych. Jeśli chodzi o aktualne kryteria diagnostyczne. Aktualne kryteria diagnostyczne to są te, które pochodzą z międzynarodowej klasyfikacji chorób, wydanie 11, ona jeszcze, ten podręcznik nie wszedł, ta klasyfikacja jeszcze nie weszła do użycia w Polsce, bądź z klasyfikacji DSM-5, która jest już od 10 lat wykorzystywana w Ameryce. Są dwa główne obszary nieprawidłowości. Jedna nietypowości. Jeden obszar to jest tak zwana komunikacja społeczna i umiejętności społeczne i tutaj przykładowymi trudnościami byłoby niezrozumienie na przykład samej mowy, oczywiście języka rodzimego. To byłyby trudności z wypowiadaniem się w języku rodzimym, z produkcją. To byłyby trudności związane z rozumieniem języka niewerbalnego. To byłyby trudności z rozumieniem jakichś bardziej takich złożonych wypowiedzi. Już nie mówię na przykład o porównaniach czy metaforach, powiedzmy sobie, czy języku niedosłownym. Również byłyby trudności natury społecznej, czyli no, takie można powiedzieć niezrozumienie, czy wręcz niezdawanie sobie sprawy z tego, że są pewne reguły społeczne, uczenie się tego, jak postępować w określonych sytuacjach społecznych po prostu z życia, budowanie, utrzymywanie przyjaźni, powiedzmy sobie zachowania, które no, są nazywane zachowaniami empatycznymi, umiejętności empatii, współodczuwania. I to jest pierwszy jakby obszar w kryteriach diagnostycznych. Drugi obszar to są tak zwane sztywne wzorce zachowań, zainteresowań. Tutaj byłoby przywiązanie do rutyn różnego rodzaju. Tak, oprócz tego właśnie byłyby określone zainteresowania, jakieś takie bardzo wyszczególnione, pojedyncze zainteresowania, co oczywiście nie stanowi większego problemu tak długo, jak to nie wpływa na przykład na nasze relacje społeczne czy umiejętności komunikacyjne, bo jedyne, o czym chcemy i mamy ochotę rozmawiać, no to jest właśnie ten nasz obszar zainteresowań. Przywiązanie właśnie do takie bardzo sztywne przywiązanie do rutyn, trudności w radzeniu sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami. I w nowych kryteriach diagnostycznych również jest obszar, który jest poświęcony nietypowym reakcjom na bodźce zmysłowe, czyli odbiorze bodźców ze środowiska. To jest pierwszy raz, kiedy w kryteriach diagnostycznych jest zwrócona uwaga na tak zwaną nadwrażliwość albo niedowrażliwość.
Super, myślę, że to jest taka pigułka informacji, które są też bardzo, bardzo potrzebne, zwłaszcza jeżeli rozmawiamy też o pewnej uważności i wrażliwości na rozwój dzieci, tak? I dzięki temu więcej z nich po prostu dzięki diagnozie może otrzymać pomoc. Chciałabym jeszcze podpytać o ten proces diagnozy. Jak on wygląda u dzieci, jak on wygląda u dorosłych, bo o tym, jakie kryteria bierze się pod uwagę, już trochę porozmawiałyśmy.
W sumie to można powiedzieć, że proces wygląda, trwa i pewnie kosztuje podobnie. To znaczy, to na pewno nie jest ani w przypadku dzieci, ani w przypadku osób dorosłych, a przynajmniej nie powinna być jedno spotkanie, nawet dwu czy trzy godzinne, tylko powinna diagnoza być wynikiem kilku spotkań. Zazwyczaj to trwa kilka godzin. Powinny to być spotkania z zespołem diagnostycznym, na które może się składać kilka osób. No minimalnie myślałabym, że dwie osoby. To znaczy w Polsce, żeby otrzymać diagnozę tak zwaną medyczną, nozologiczną, powinien ją stawiać lekarz medycyny, czyli psychiatra w tym wypadku. Więc jednym z członków takiego zespołu diagnostycznego powinien być lekarz psychiatra, a drugim przynajmniej psycholog. Tak? Może to być też pedagog, terapeuta zajęciowy, powiedzmy sobie nawet w przypadku osób dorosłych. Każda z tych osób zwraca uwagę, jeżeli tak można powiedzieć, na inne rzeczy. Często w procesie diagnozy są takie dwie składowe. Jedna to jest wywiad. I tutaj w przypadku osób dorosłych to na pewno jest rozmowa, po prostu wywiad z daną konkretną osobą. Ale co jest też zalecane, to żeby, jeżeli to jest możliwe, była rozmowa z rodzicami tej osoby. Dlatego, że przecież autyzm może być zdiagnozowany tylko wtedy, kiedy pewnego rodzaju nieprawidłowości, trudności wystąpiły w wieku wczesnego dzieciństwa. Tak, a nie w późniejszym wieku na skutek, powiedzmy sobie, jakichś wydarzeń traumatycznych. Więc tutaj bardzo jest przydatne, żeby, jeżeli to jest możliwe, porozmawiać o tym, jak dana osoba się zachowywała, jak funkcjonowała wtedy, gdy była dzieckiem. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to też jest zalecenie, żeby porozmawiać z osobą, która dobrze zna naszego pacjenta. Możliwe, że to będzie osoba bliska czy partner. Drugim elementem diagnozy to jest tak zwana obserwacja bezpośrednia. Obserwacja bezpośrednia, czyli często są tutaj wykorzystywane różnego rodzaju narzędzia, testy. Takim testem, który jest składową na świecie, jest składową tak zwanego złotego standardu w diagnozowaniu zaburzeń ze spektrum autyzmu, jest ADOS. I ADOS jest takim narzędziem, które również może być wykorzystywane dla osób dorosłych. Jest kilka modułów i jeden z modułów można jak najbardziej wykorzystać dla osób dorosłych. Można też wykorzystać inne narzędzia, które skupiają się na przykład badaniu umiejętności społecznych. I po tych kilku spotkaniach te osoby, które uczestniczyły w procesie diagnozy, powinny podsumować swoje wnioski. I jeżeli wnioski są takie, że różnego rodzaju trudności mapują się, jeżeli tak można powiedzieć, na te właśnie kryteria diagnostyczne, to jest przyznawana osobie dawana właśnie diagnoza ze spektrum. Wspominała pani wcześniej o statystykach z Centrum Kontroli Chorób w USA i tam cały czas jest podana informacja, że proporcja chłopców do dziewczynek z diagnozą ASD jest 4:1. Więc jakby te proporcje aż tak bardzo się jeszcze nie zmieniły, ale na pewno jest o wiele większa świadomość i takie są fakty, że autyzm również dotyka dziewczynki i kobiety. Są one rzadziej diagnozowane z różnych powodów, ale nie dlatego, że ich nie dotyka autyzm.
A jakie to mogą być powody?
Mogą być powody takie, że właśnie jest je trudniej zdiagnozować, że te symptomy nie są tak oczywiste, po pierwsze. Są łagodniejsze. Poza tym one nie są też dokładnie takie, jak są u chłopców, czyli innymi słowy są takie bardziej subtelne. Dziewczynki maskują, o tym się mówi, maskują albo kamuflują niektóre deficyty związane z autyzmem, czyli innymi słowy przystosowują się, uczą się zachowywać, żeby się jakoś wpasować do tej grupy rówieśniczej i znowu mogą być niezauważane. Często tak jest, że u dziewczynek autyzm jest diagnozowany, one tak jakby nie, to nie jest zauważane w przedszkolu, nawet w pierwszych klasach szkoły podstawowej, dopiero gdzieś w połowie szkoły podstawowej. Kolejnym powodem, dla którego mogą być diagnozy dziewczynek trudniejsze, no to jest, że narzędzia te, o których wspomniałam, do diagnozy, na przykład ADOS lub inne narzędzia, no właściwie zostały stworzone na podstawie fenotypu, czyli zachowań obecnych u chłopców. Tak, więc one poniekąd, można powiedzieć, nie są dobrze dopasowane do tego, żeby wyłapywać te trudności, które prezentują dziewczynki ze spektrum. Więc wracając do tego głównego pytania.
Właściwie można powiedzieć, że to są dobre informacje, no bo skoro mamy już tego świadomość, to teraz można rozpocząć pracę nad dostosowaniem tych narzędzi diagnostycznych.
Tak, oczywiście. I ta właśnie świadomość tego, że autyzm również dotyka dziewczynki i kobiety i że trzeba się pochylić nad tym problemem, jest bardzo ważna, bo właśnie wracając do tego pytania pani o ewentualne trudności, czy wręcz błędy w diagnozie, to autyzm współwystępuje z innego rodzaju trudnościami. To mogą być zaburzenia na przykład lękowe, to może być depresja, to mogą być zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, to mogą być zaburzenia odżywiania. I u dziewczynek i kobiet często jest tak, że tą pierwszą diagnozą nie jest diagnoza autyzmu, tylko właśnie to jest któraś z tych innych trudności, o których przed chwileczką wspomniałam, która jest diagnozowana, są podjęte działania specyficzne do tej diagnozy i po jakimś czasie okazuje się, że te działania, które zazwyczaj okazują się skuteczne, efektywne w przypadku na przykład zaburzeń depresyjnych albo zaburzeń lękowych, u tej osoby nie są wystarczająco skuteczne. I często właśnie psychiatrzy mówią o tym, że i słuchaj, tam tak wydaje się, że coś jeszcze jest. Mhm. Coś jeszcze jest i to coś, to czasami jest właśnie druga diagnoza i tą diagnozą jest autyzm, tak.
Korzystając z okazji i też długoletniego doświadczenia pani w pracy z dziećmi z diagnozowanym autyzmem, chciałam zaprosić do takiej mini zabawy, powiedziałabym. Może obalimy kilka stereotypów związanych z autyzmem. Jakie są najczęstsze takie przekonania, które pani obserwuje, które nie mają jak gdyby potwierdzenia w rzeczywistości?
Jeżeli chodzi o dzieci, to ja bym myślała, że trzy pierwsze to jest, jeżeli mówi, to raczej nie ma autyzmu, no bo przecież dzieci z autyzmem nie mówią. Oczywiście jest to stereotyp, jest wiele, bardzo wiele podopiecznych, których ja znam, u których mowa, produkcja mowy jest rozwinięta, niemniej jednak mają diagnozę autyzmu. Drugie, myślałabym, nieporozumienie, no to jest związane z umiejętnościami społecznymi. Tak, takie zrozumienie, że osoba z autyzmem, i tutaj mówię zarówno o dzieciach, jak i o osobach dorosłych, nie jest zainteresowana innymi osobami, o wiele bardziej lubi przebywać w swoim świecie niż w świecie innych osób. Myślę, że to jest stereotyp. Tak może być dla niektórych osób z autyzmem, ale dla wielu właśnie, zwłaszcza wyżej funkcjonujących i dziewczynek oraz kobiet, na spektrum ten aspekt społeczny jest ważny. Tak, a te osoby chcą, one są zainteresowane innymi ludźmi i światem społecznym, tylko nie wiedzą dobrze, jak się w tym świecie odnaleźć, tak, nie uczą się tych umiejętności, więc to, że dziecko jest właśnie zainteresowane innymi dziećmi, to nie jest powód, dla którego ono miałoby nie mieć diagnozy autyzmu. I trzecia, myślę, nieporozumienie, to też często widzę w przypadku moich podopiecznych, czyli właśnie dzieci niżej funkcjonujących, dzieci z autyzmem, że są oczekiwane od nich jakieś takie szczególne umiejętności. Bo rzeczywiście w popkulturze,
tak,
w filmach...
Tak, te cudowne umysły, dokładnie, które są skupione tylko dokładnie na jednym i osiągają spektakularne sukcesy, tak, dokładnie, w tych obszarach naukowych.
Dokładnie. Na I wspaniale, i dobrze, i bardzo dobrze dla tych osób, ale trzeba pamiętać, że to jest jednak mały procent tak? Te tak zwane umiejętności wysepkowe, to się tak mówi, tak, umiejętności wysepkowe dotyczą około 10% osób na spektrum, więc no większość z moich podopiecznych to są osoby z diagnozą. To są osoby moich podopiecznych, znowu ja mam specyficznych podopiecznych, to są osoby, które, gdzie przy autyzmie współwystępuje niepełnosprawność intelektualna, co zdarza się u około 40% osób, i to są osoby, które nie mają umiejętności wyjątkowych.
Wkładamy dużo pracy w realizację każdego odcinka. Jeśli podoba ci się to, co słyszysz, podaj go dalej lub oceń w swojej ulubionej aplikacji podcastowej. To będzie dla nas naprawdę duża nagroda. Marcin, opowiedz nam, czym będzie zajmował się twój zespół badawczy?
Zespół będzie zajmował się połączeniem dwóch dziedzin, dyscyplin czy sposobów badania zjawisk tak zwanych zaburzeń psychicznych, które zazwyczaj nie są łączone, mianowicie połączeniem psychiatrii obliczeniowej z fenomenologią. Kiedy słyszymy psychiatria obliczeniowa, to od razu myślimy o mózgu jako maszynie obliczeniowej, co jest prawdą, a z drugiej strony widzimy być może oczami wyobraźni badania dotyczące przetwarzania informacji o charakterze badań neurologicznych czy też neuropsychiatrycznych na takich danych zobiektywizowanych, tak? Obrazach, stanów mózgu czy sposobów przetwarzania informacji w sensie fizykalnym. Natomiast kiedy słyszymy fenomenologię, to raczej myślimy o doświadczeniach, przeżyciach, o tym, jak ludzie różnie doświadczają świata, jakie są struktury tego doświadczenia. Natomiast zupełnie oddalamy się od takiego modelu mózgu jako maszyny i w ogóle oddalamy się od big data, od badań eksperymentalnych, badań w rezonansie, etc. Natomiast my chcemy to połączyć w takim sensie, żeby pewne narzędzia psychiatrii obliczeniowej, obiektywizujące narzędzia, częściowo zautomatyzowane narzędzia, zastosować do badania przeżyć, co pozwoli z jednej strony rozbudować bazę danych, z której będziemy korzystać, a zajmujemy się głównie, czy interesujemy się głównie zaburzeniami ze spektrum schizofrenii i ze spektrum autyzmu, a z drugiej strony częściowo przynajmniej zautomatyzować analizę tych danych, i ma to się przyczynić do, w ostateczności, do opracowania narzędzi do częściowo zautomatyzowanego rozpoznawania stanów psychicznych, czy tak zwanych zaburzeń psychicznych, ponieważ obecnie stosowane metody diagnozy tych tak zwanych zaburzeń, co do których nie mamy biomarkerów, nie mamy jednoznacznych odpowiedzi, co jest czym, one są bardzo czasochłonne, wymagają udziału sporej liczby osób o różnych specjalizacjach. Ponieważ ludzie biorą w tym udział, są one również podatne na uprzedzenia. Ze względu na złożoność, zmienność tych zaburzeń są również trudne do zestandaryzowania. Więc tutaj ten element zestandaryzowania będzie istotny i proponujemy wykorzystanie właśnie zaawansowanych technik analizy języka naturalnego.
Ja pokuszę się o podsumowanie jak gdyby tego naszego wątku związanego z rozpoznawaniem autyzmu. Tak jak wspomniałeś, nie wiem, czy dobrze rozumiem, jakby tym jednym z głównych problemów jest to, że za mało uwagi poświęcamy, za mało słuchamy tych osób, u których próbujemy rozpoznać autyzm. I dzięki wykorzystaniu nowych technologii, na podstawie analizy wypowiedzi tych osób, bylibyśmy w stanie lepiej zrozumieć, w jaki sposób one myślą, w jaki sposób postrzegają świat, jak gdyby oddać im ten główny głos dotyczący ich stanu i ich sposobu postrzegania świata. No i jak to zrobić? Analizując dane zarówno jakościowe, na podstawie na przykład wywiadów indywidualnych z pacjentami, ale również bazując na dostępnych już na przykład w mediach społecznościowych wypowiedziach osób, które no jest szansa albo wysokie prawdopodobieństwo, że są autystyczne. No i to wsadzamy jak gdyby te dane i budujemy duże modele językowe, które te wypowiedzi przeanalizują. Ale muszę cię dopytać, o taką bardzo prozaiczną rzecz. No, mamy przeanalizowane dane, w jakiej formie osoba, która miałaby dostęp do przeanalizowanych danych, je zobaczy. W jakiej formie one będą dla potencjalnie terapeuty dostępne.
Możemy puścić wodze fantazji i wyobrazić sobie, że mamy taką aplikację. I jeśli przychodzi do mnie klient i zaczynamy rozmawiać. Oczywiście ja zadaję pytania pod określonym kątem, celuję w otrzymanie określonego rodzaju wypowiedzi i te wypowiedzi ta aplikacja zbiera i porównuje do tych bardzo dużych korpusów, przy czym no tu kluczowe jest, żeby ten korpus danych językowych dotyczących osób z tak zwanym autyzmem był jakby zdebajasowany, tak jak o tym mówiliśmy wcześniej, czyli był dobrej jakości. A z drugiej strony mamy dla porównania korpus osób, wypowiedzi osób neurotypowych, czyli taką neurotypową sieć semantyczną. I na podstawie tych ograniczonych danych, które mamy, bo interakcja diagnostyczna, nawet jeśli trwa godzinę relatywnie długo, no to jest bardzo krótka. Ta ilość danych językowych, które jesteśmy w stanie usłyszeć, jest mała. I taka aplikacja porównuje nam te dane wobec tych korpusów, czyli tego korpusu tak zwanego normalnego i tak zwanego autystycznego i pokazuje na przykład, gdzie leży
na spektrum.
Na spektrum, w momencie nie spektrum autyzmu, tylko spektrum normalności i atypowości. Możemy sobie wyobrazić skalę od 1 do 100, prawda? Możemy sobie wyobrazić, że to zaznaczamy różnymi kolorami i pokazuje nam zgodność, na przykład procentową, kluczowych pojęć albo innych cech języka, które zdecydujemy się tutaj jakby skategoryzować, na ile ona podobna jest do jednego bądź drugiego.
Czyli nie mamy tutaj diagnozy, tylko wskazanie po prostu na suwaku czy na skali, gdzie jak gdyby możemy daną osobę uplasować.
Tak, i to może być pewna sugestia do tego, na przykład, żeby poprowadzić rozmowę w określony sposób, ponieważ w normalnej interakcji, nawet jeśli mamy bardzo dużą wiedzę, jesteśmy zaawansowanymi ekspertami i mnóstwo osób z takim bądź innym tak zwanym zaburzeniem słyszeliśmy, to nie są to porównywalne korpusy, te obecne w pamięci jednostki, do korpusów, które zawierają miliony słów. I to może nam po prostu pomóc, usprawnić, dać dodatkowe informacje do tego, żeby lepiej się skomunikować z tą osobą w dalszej kolejności.
Wybiegając w przyszłość, czy są jeszcze jakieś inne możliwe zastosowania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w procesie diagnostycznym?
Jasne, myślę, że można na pewno użyć tych narzędzi do stworzenia aplikacji, które z kolei od strony eksperta będą dla samego tego eksperta narzędziem pomocniczym do debajasowania, czyli redukcji jego uprzedzeń, których jest cała masa, które są często nieuświadamiane, bardzo często oparte na stereotypach. I tego typu narzędzie mogłoby być używane na przykład w czasie poprzedzającym kontakt z pacjentem, do tego, żeby oczyścić swoje wstępne przekonania, przeświadczenia, które zawsze siłą rzeczy są jakoś zestereotypizowane i żeby ten kontakt miał jak najbardziej czysty, w cudzysłowie, charakter, najbardziej bezpośredni. Tam mogą być takie elementy także zawarte, jak na przykład kontrola zmęczenia, bo wiemy, że zmęczenie wpływa negatywnie na jakość diagnozy, redukcja takich uprzedzeń związanych, czy takich błędów poznawczych związanych z pewnością, bo wiemy, że przekonanie na temat trafności własnej diagnozy wcale nie jest dobrym wskaźnikiem tego, że ta diagnoza rzeczywiście jest trafna.
Ale tu mówisz o takim narzędziu, które byłoby swego rodzaju, nie wiem, odpowiednikiem takich aplikacji, które pomagają nam, nie wiem, dbać na przykład o work-life balance, czy to miałyby być tylko przypominacze, zwracające uwagę terapeucie na pewne aspekty, czy jak gdyby w jakiś sposób przygotowujące go do kontaktu z konkretnym pacjentem?
Tak, one powinny być maksymalnie specyficzne, to znaczy dostosowane do określonego typu na przykład tak zwanych zaburzeń, czyli na przykład dostosowane do konkretnie do diagnostyki autyzmu w jakimś określonym kontekście, a nie ogólne. Znaczy, oczywiście kontrola zmęczenia może być korzystna w różnego typu diagnozie, ale tu chodzi bardziej o to, żeby stargetować między innymi na podstawie tych informacji uzyskanych z korpusów i dzięki widzeniu tej drugiej perspektywy, w jaki sposób, czy jakie bariery mentalne po stronie eksperta mogą potencjalnie uniemożliwić dostrzeżenie już tych konkretnych aspektów doświadczenia, po to, żeby się zdebajasować zawczasu i żeby można było je zobaczyć.
Czyli trochę taka nakładka na notatki dotyczące pacjenta.
Tak, tylko że zanim te notatki powstaną, zastosowana na etapie przed kontaktem. I oczywiście w trakcie, bo ta, o której mówiliśmy wcześniej, stosowana w czasie rzeczywistym, tak, do analizy języka. Oczywiście jedna i druga się mogą uzupełniać. Tak?
Myślę, że mamy to. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Mamy nadzieję, że dowiedziałaś się czegoś nowego na temat sztucznej inteligencji i jej zastosowań. Wesprzyj nas w misji szerzenia wiedzy o AI w Polsce, podaj dalej szerszy kontekst AI, podziel się swoją opinią w ulubionej aplikacji podcastowej lub po prostu zostaw ocenę. Jeśli masz pytania czy sugestie, napisz do nas. Jesteśmy dostępni na platformach YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Do usłyszenia!
Ideas NTBR.